Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Anarchia pochodzi od szatana, natomiast Syn Boży uczy nas posłuszeństwa, mówił papież do zakonników, którzy przybyli do Rzymu na jubileusz życia konsekrowanego. 1500 biskupów wzięło już udział w organizowanych przez Watykan kursach. Tutaj uczą się powszechnego wymiaru swej posługi, podkreśla kardynał Welle. Nuncjusz apostolski w Irlandii ostrzega przed herezją w odniesieniu do prawdy o małżeństwie i rodzinie. 1 lutego zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. 5000 zakonnic i zakonników obchodzących na zakończenie roku życia konsekrowanego swój jubileusz miłosierdzia przybyło dziś do Watykanu, wypełniając aulę Pawła VI. W improwizowanym przemówieniu papież mówił o głównych wyzwaniach życia konsekrowanego, w tym o posłuszeństwie.
W tym posłuszeństwie zawsze nam czegoś brakuje, bo doskonałe jest tylko posłuszeństwo Syna Bożego. Są jednak wśród nas mężczyźni i kobiety, którzy silnie żyją posłuszeństwem, nie wojskowym, bo to coś innego, ale jest też posłuszeństwo oddania serca. To jest prorokowanie przeciw ziarnu anarchii, które zasiewa diabeł. Postawa robię to, co mi się podoba, to anarchia woli, córka szatana, a nie Boga. Syn Boży nie był anarchistą, nie wzywał swych uczniów, by tworzyli siły oporu przeciwko jego wrogom. Był posłuszny Ojcu. Prosił go tylko, zabierz ode mnie ten kielich, ale niech się stanie to, czego Ty chcesz. W posłuszeństwie, kiedy może nieraz coś nam się nie podoba, trzeba to przełknąć i posłuchać. Prorokować to mówić ludziom, że jest droga szczęścia, wielkości, która napełni cię radością. I to jest właśnie droga Jezusa.
Od 15 lat Stolica Apostolska organizuje kursy dla nowych biskupów. W tym czasie wzięło w nich udział 1500 duchownych. Dziś w biurze prasowym Stolicy Apostolskiej zaprezentowano akta tych kursów opublikowane przez Watykańskie Wydawnictwo. Kardynał Marc Welle, prefekt Kongregacji do Spraw Biskupów, wyjaśnił znaczenie tychże kursów. Nowi biskupi po swej nominacji muszą się nauczyć, nabrać doświadczenia, że należą do kolegium apostolskiego. Najlepszą ku temu okazją są ich spotkania tu w Rzymie. Trwają one od 8 do kilkunastu dni. Biskupi razem się modlą, dyskutują, słuchają prelekcji i w ten sposób uświadamiają sobie, że są członkami kolegium następców apostolskich. Apostołów i że ich obowiązki wykraczają poza granice diecezji, mają wymiar powszechny. Pomaga w tym spotkanie z Ojcem Świętym, a także sakramentalne więzi braterstwa, które nawiązują się podczas tych spotkań. Dyskusje wokół synodów biskupów o rodzinie pokazują nam, że w katolicyzmie prawda jest symfoniczna i musi pogodzić dwa pozornie przeciwstawne bieguny, w tym wypadku prawdę i miłosierdzie, mówi arcybiskup Charles Brown, nuncjusz apostolski w Dublinie. Wziął on udział w konferencji na temat sytuacji rodziny w Irlandii. Zapewnił on, że wszelkie wysiłki papieża Franciszka zmierzają do zachowania tych dwóch niezbędnych elementów w podejściu do małżeństwa i rodziny. A zatem niezawodna, miłosierna miłość Boga i niezbywalna prawda o małżeństwie. Trzeba zachować jedno i drugie w naszej postawie względem rodzin we współczesnym świecie. Inaczej popadniemy w błąd, a dokładniej w herezję, bo słowo herezja pochodzi od greckiego słowa wybierać. I rzeczywiście do herezji dochodzi zazwyczaj wtedy, kiedy ktoś opowiada się za jednym biegunem prawdy, a drugi wyklucza. Arianie na przykład opowiedzieli się za bóstwem Chrystusa, a negowali jego człowieczeństwo. Doketyzm odwrotnie negował jego człowieczeństwo. Nie można wybierać jednego tylko bieguna prawdy. Musimy być bardzo ostrożni, by nie popełnić tego błędu w odniesieniu do małżeństwa, do tych dwóch biegunów, prawdy i miłosierdzia. Trzeba zachować jedno i drugie. Trzeba zachować panujące między nimi napięcie, bo jest ono owocne.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
1 lutego wita Państwa Krzysztof Brąk. Nasz program rozpoczniemy od prezentacji papieskich intencji modlitewnych na luty. Następnie nadamy rozmowę księdza Leszka Gęsiaka z kardynałem Stanisławem Dziwiszem o przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży. Zapraszamy.
Co miesiąc modlimy się w dwóch papieskich intencjach, ogólnej i ewangelizacyjnej. W pierwszej z nich, abyśmy opiekowali się światem stworzonym, który otrzymaliśmy jako bezinteresowny dar, żeby go pielęgnować i chronić dla przyszłych pokoleń. W ubiegłym roku papież Franciszek napisał na ten temat encyklikę Laudato Si, podejmuje go jednak od samego początku swojego pontyfikatu. Poświęcił mu już jedną z pierwszych audiencji środowych. Było to 5 czerwca 2013 roku w ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych Światowy Dzień Środowiska. Ojciec Święty nawiązał wtedy do znanego nam z pierwszych stronic Biblii Bożego nakazu uprawiania i doglądania ziemi.
Che cosa vuol dire coltivare e custodire la terra?
Co to znaczy uprawiać ziemię i jej doglądać? Czy my naprawdę uprawiamy ziemię i jej doglądamy? Czy też ją wykorzystujemy i zaniedbujemy? Czasownik uprawiać kojarzy mi się z troską, jaką rolnik otacza swoją ziemię, aby wydawała owoce i by można było się nimi dzielić. Ileż jest w tym uwagi, pasji i poświęcenia. Uprawianie i doglądanie świata stworzonego to wskazówki Boga, dane nie tylko na początku historii, ale każdemu z nas. Należą do Jego planu. Oznaczają, że należy zabiegać o rozwój świata w sposób odpowiedzialny, przekształcać go, aby był ogrodem, miejscem, w którym mogą mieszkać wszyscy. My tymczasem często kierujemy się pychą, dążąc do panowania, posiadania, manipulowania, wykorzystywania. Nie doglądamy go, nie szanujemy. Nie uważamy za bezinteresowny dar, nad którym trzeba mieć pieczę.
Papież poleca nam też intencję ewangelizacyjną na każdy miesiąc. W lutym mamy się modlić, aby wzrastały szanse na dialog i spotkanie wiary chrześcijańskiej i ludów Azji. Franciszek często mówi o potrzebie dialogu i spotkania, a niejednokrotnie sam daje tego przykład, także w czasie swoich podróży apostolskich. Podczas czterech z nich znalazł się na kontynencie azjatyckim, odwiedzając zarówno kraje Dalekiego Wschodu, Koreę, Sri Lankę, Filipiny, jak też Bliskiego, Jordanię, Izrael, Palestynę i Turcję. W koreańskim sanktuarium w Haemi spotkał się 17 sierpnia 2014 roku z biskupami przybyłymi z całej Azji, do których mówił.
Questo vasto continente nel quale abita.
Na tym rozległym kontynencie, gdzie wielka jest różnorodność kultur, Kościół musi dawać wszechstronne i kreatywne świadectwo Ewangelii poprzez dialog i otwartość na wszystkich. Dialog jest bowiem istotną częścią misji Kościoła w Azji. Co jednak powinno być dla nas punktem wyjścia i podstawowym punktem odniesienia, tym, co wskazuje nam cel, gdy podejmujemy drogę dialogu z poszczególnymi ludźmi i kulturami? Z pewnością jest nim nasza tożsamość jako chrześcijan. Nie możemy angażować się w prawdziwy dialog, jeżeli nie jesteśmy świadomi własnej tożsamości. Z drugiej strony, nie może też być autentycznego dialogu, Jeżeli nie potrafimy otworzyć naszych umysłów i serc na tych, z którymi rozmawiamy, jeśli chcemy rozmawiać swobodnie, otwarcie i owocnie z innymi, musimy dobrze wiedzieć, kim jesteśmy, co Bóg dla nas uczynił i czego od nas się domaga. Jeśli nasza komunikacja nie ma być monologiem, to konieczna jest otwartość umysłu i serca, by akceptować poszczególnych ludzi i kultury.
Przypomnijmy raz jeszcze intencje powierzone nam przez papieża w lutym. Intencja ogólna, abyśmy opiekowali się światem stworzonym, który otrzymaliśmy jako bezinteresowny dar, żeby go pielęgnować i chronić dla przyszłych pokoleń. Oraz intencja misyjna, aby wzrastały szanse na dialog i spotkanie wiary chrześcijańskiej i ludów Azji. Naszym gościem jest dzisiaj ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. Witamy bardzo serdecznie w naszym studiu.
Dziękuję za zaproszenie. Ja również pozdrawiam księdza, równocześnie naszych drogich słuchaczy w Polsce.
Księże kardynale, przygotowujemy się do Światowych Dni Młodzieży. To jedno z najważniejszych wydarzeń w tym roku w Polsce, ale i też jedno z najważniejszych wydarzeń Kościoła. Jak Kraków i pewnie cała Polska na te szczególne dni się przygotowuje?
Myślę, że my żyjemy już tym wydarzeniem od kilku lat. Przygotowania są z jednej strony duchowe i techniczne, logistyczne. Myślę, że jesteśmy w dobrym punkcie. Także idziemy dość odważnie do przodu, chociaż czas się skraca. Przecież już niecały pół roku przyjedzie młodzież z tego świata, przyjedzie Ojciec Święty. A zainteresowanie jest ogromne w świecie. Była już konferencja w Krakowie, zaprosiliśmy delegatów z różnych krajów. Przyjechało z delegacji 120. Z tym, że teraz obecnie mamy już prośby i zgłoszenie ze 150 krajów na świecie. Także to jest wydarzenie o skali światowej. Zdajmy sobie sprawę, z powinności z naszej strony, żeby dobrze przygotować miasto, dobrze przygotować diecezję, ale równocześnie zachęcić wszystkich, żeby się otwarli domy, żeby byli gościnni, żeby rzeczywiście młodzież, która przyjedzie, znalazła dobre warunki do spotkań, do modlitwy, do najważniejszego spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem.
Te szczególne Dni Młodzieży, dla nas oczywiście Polaków szczególne, bo będą w Polsce i w miejscu tak bardzo bliskim Janowi Pawłowi II, wpisują się także w szczególny rok w Kościele, rok miłosierdzia. A gdzie lepiej to miłosierdzie zrozumieć, jak nie właśnie w Krakowie, w Łagiewnikach?
No, nie myśleliśmy o tym wcześniej. Opatrzność tak pokierowała, że Ojciec Święty ogłosił rok jubileuszowy miłosierdzia. No i w tym roku właściwie to chyba będzie najważniejszy punkt tego roku, to spotkanie młodzieży z tego świata w tym miejscu, gdzie Pan Jezus objawił się i przekazał przesłanie, orędzie do całego świata poprzez siostrę Faustynę. Ona jest tą apostołką Bożego Miłosierdzia, a potem stał się tym apostołem Bożego Miłosierdzia w całym świecie Jan Paweł II. I encyklika Divina et Misericordia i wiele przemówień, dokumentów, gdzie ta myśl się pojawia. On ją wyniósł z Krakowa, przecież tam właśnie pracował, Salve się znajduje blisko tego miejsca objawień Jezusa Chrystusa i przekazania tego przesłania dla całego świata. I jest okazja, że to przesłanie zabierze ze sobą młodzież, tę iskrę, o której jest mowa w dzienniczku. Młodzież, która przybędzie, zabierze ze sobą i zapali cały świat tą ideą i przygotuje ten świat na spotkanie z Chrystusem.
Księże kardynale, mowa jest o tej iskrze, która zapali młodzież i zapali cały świat na spotkanie z Chrystusem. To spotkanie w Krakowie będzie o tyle szczególne, że młodzi przyjadą, by spotkać i Franciszka, ale właśnie spotkać Jana Pawła II, tego, który przecież całe swoje życie tę iskrę rozpalał w różnych miejscach na świecie, a zwłaszcza w spotkaniach z młodzieżą.
Już jest 11 rok od śmierci Jana Pawła II, ale pamięć o nim ciągle żywa, ciągle ma coś do powiedzenia, tylko trzeba powrócić do jego nauczania, do jego źródeł, tam się wszystko znajduje. Oczywiście teraz, obecnym Ojcem Świętym, to jeszcze bardziej ożyło, bo przecież jest ciągłość nauczania. Poza tym młodzież widzieliśmy w Rio de Janeiro, gdy Ojciec Święty Franciszek ogłosił, że następne dni będą w Krakowie, jak zareagowała młodzież, która nie spotkała już osobiście Jana Pawła II, ale pamięć zachowała. Myślę, że ożywienie jest na świecie duże. Może chcą poznać kraj, może chcą poznać kulturę, kościół, który zrodził Jana Pawła II. Człowieka tak otwartego na młodzież, człowieka, który chciał być z młodzieżą, chciał być pasterzem prowadzącym młodzież. Widzieliśmy w Parc des Princes we Francji, on wtedy zobaczył, że młodzież pyta, młodzież szuka, trzeba dać odpowiedź młodzieży i trzeba pokazać im drogę. On to robił. Po części oczywiście Ojciec Święty Franciszek ukaże młodzieży piękną przyszłość, ale na pewno też będą korzystać z tego, co zostawił Jan Paweł II.
Ta wielka spuścizna po Janie Pawle II, której ksiądz kardynał chyba najbliżej tej osoby był przez tak wiele lat, jest dzisiaj wielkim kapitałem, także kapitałem dla przyszłych pokoleń, które między innymi te Dni Młodzieży mają trochę przybliżyć. Gdyby ksiądz kardynał chciał wziąć z nauczania Jana Pawła II to, co było najważniejsze, to, co chciałby pewnie dzisiaj Jan Paweł II powiedzieć młodzieżom w tych czasach obecnych, bo te czasy się trochę zmieniły. Pod bardzo długim pontyfikacie mamy kolejnych kilka lat. Co dzisiaj, jak dzisiaj Jan Paweł II przemawia do młodych ludzi? Gdzie są te mocne punkty jego przesłania, które dziś oczywiście nie tracą na aktualności, ale są tym punktem bardzo mocnym.
Przemówienia, dokumenty Jana Pawła II są ciągle świeże. Można dziś czytać je tak ze świadomością, że są dziś napisane do współczesnego człowieka, do współczesnej młodzieży. A myślę, że kluczem to są jednak słowa nie lękajcie się. Nie lękajcie się. Otwórzcie drzwi Chrystusowi, przede wszystkim do waszych serc, do waszych środowisk. Poza tym nie lękajcie się być świętymi. Jan Paweł II był blisko młodzieży, ale był także wymagający. Bardzo stawiał na świętość. I młodzieży mówił, nie bójcie się być świętymi, bo święci tworzą historię, święci pokazują przyszłość.
Bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę w studiu Radia Watykańskiego. Przypomnę, że naszym gościem był dzisiaj ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. Bardzo serdecznie dziękuję, Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo.
Wywiad przeprowadził ksiądz Leszek Gęsiak. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.